dzisiejszej naszej audycji oczywiście o wyborach w Wielkiej Brytanii. Moim gościem jest profesor Jacek Tybinka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Czy pan jest zaskoczony?
No jestem zaskoczony, bo w przededniu głosowania w Wielkiej Brytanii w wyborach parlamentarnych sądziłem, że konserwatyści wygrają nie stworzą przesadnej większości, ale będą mieli jednak bezpieczne 30 parę mandatów przewagi. No, te moje przewidywania opierałem na wynikach sondaży.
Co w Wielkiej Brytanii ostatnio jest dość zawodne.
Ma pan rację. Rzeczywiście sondaże też pokazywały dosyć dziwne, sprzeczne w zasadzie sprzeczne wyniki, ponieważ te, które były przeprowadzane na zasadzie rozmowy osoby pytającej z pytaną, czyli na próbach około 1500 osób, wskazywały na to, że konserwatyści będą mieli większość właśnie tych kilkudziesięciu głosów w parlamencie. Natomiast sondaże przeprowadzane online, na bardzo dużej części populacji, bo to nawet po kilkadziesiąt tysięcy osób, no więc jest to ze względów kosztów niewyobrażalne, znaczy przeprowadzanie takich sondaży na zasadzie przepytywania przez ankietera twarzą w twarz, te sondaże dawały rezultat zupełnie odmienny, mianowicie to, co się stało, czyli hang parlament, zawieszony parlament, gdzie żadna z partii nie ma większości. Ale powiem panu i państwu, że ja nie ufałem tym sondażom, to znaczy one wydawały mi się nie do końca przeprowadzone w oparciu o rzeczywistą reprezentację brytyjskiej.
Czyli trochę ten syndrom polskiego internetu, kiedy to Korwin Mikke jest najbardziej popularnym politykiem.
Tak, to jest właśnie ten element zawodności. Trudno tutaj o dobór też
zasadu wiekowego. Choć tym razem ci, którzy są z reguły nadreprezentowani w sondażach internetowych, czyli mówiąc najkrócej ludzie młodzi w Wielkiej Brytanii, co niespodziewane, poszli do urzędu.
Tak, znacząca część młodych ludzi, którzy uzyskali prawo do udziału w wyborach, bardzo często z tego prawa nie korzystali i o dziwo oni poszli głosować i głosowali w znacznym stopniu ci nowi wyborcy, młodzi wyborcy na Partię Pracy i na Jeremy'ego Corbyna.
Czy jednak nie jesteśmy w jakimś dziwnym świecie, w którym obydwaj mówimy o zwycięstwie, czy też jakimś sukcesie Jeremy'ego Corbyna, porażce Theresy May, gdy tymczasem w rzeczywistości, no to ona jednak z partią konserwatywną najprawdopodobniej będzie rządzić przez najbliższe 5 lat.
Ma pan rację, redaktorze, ale to znaczy te reakcje medialne i wskazywanie na lejburzystów jako prawie że zwycięzców wyborów wynikały właśnie z tego przeświadczenia, że konserwatyści odniosą miażdżące zwycięstwo. Przypomnijmy, że kiedy Theresa May rozpisywała wybory, ona ich nie rozpisywała, ale zgłosiła wniosek do parlamentu, żeby przedterminowo się samorozwiązać, no to sondaże dawały bezpieczną przewagę, no gigantyczną wręcz, ponad 100 mandatów, jeśli do wyborów by doszło. No więc te oczekiwania były gigantyczne, no okazało się, że ten ryzykowny krok doprowadził do porażki konserwatystów w tym sensie, że oni mieli jednak bezpieczną bodajże 12-mandatową przewagę. To nie jest dużo, ale to jednak dawało pewność, że jeśli coś chcemy uchwalić w parlamencie i dogadamy się we własnej partii, to zwyciężymy, pokonamy opozycję. Natomiast teraz May i konserwatyści będą uzależnieni od poparcia swojego starego sojusznika, czyli unionistów, protestantów z Irlandii Północnej.
No tak, ale też i ta większość nie będzie duża, bo będzie wynosiła, zdaje się, 2 mandaty.
Z tą większością jest rzeczywiście dosyć dziwnie. No, po pierwsze, May będzie uzależniona od innej partii. Unioniści w gruncie rzeczy zgadzają się co do kwestii społecznych, czyli ten konserwatywny program oszczędności niby akceptują. Mówię niby, bo też nie są zainteresowani w tym, żeby Londyn oszczędzał na dotacjach i pieniądzach, które płyną do Irlandii Północnej. Czyli tutaj ten element sprzeczności może być. Druga sprawa, no to jest kwestia procesu pokojowego, czy właściwie współrządzenia z katolikami Irlandią Północną, ale do tego pewnie zaraz dojdziemy. Natomiast ta Irlandia Północna, dlaczego odgrywa taką istotną rolę i jest takim języczkiem uwagi, zupełnie niespodziewanie? No z tej prostej przyczyny, że w Irlandii Północnej wybieranych jest 17 posłów do Izby Gmin, czyli stosunkowo niewielu. Ze względu na takie sekciarskie podziały na katolików, protestantów, poza niewielką częścią społeczeństwa, większość głosuje właśnie po tych religijnych liniach podziału, chociaż mogą być ateistami, ale jeśli są urodzeni z rodziny protestanckiej, chcą, żeby Irlandia Północna pozostała częścią Wielkiej Brytanii, no to głosują na którąś z partii protestanckich, czy bardziej konserwatywną, czy liberalną. Natomiast problem polega na tym, że zazwyczaj z Irlandii Północnej mieliśmy w Izbie Gmin przedstawicieli co najmniej kilku partii, natomiast obecne wybory dały mandaty jedynie dwóm. DUP, czyli Demokratycznej Partii Unionistów, protestantom, 7 mandatów uzyskało Sinn Féin, czyli polityczna reprezentacja Irlandzkiej Armii Republikańskiej, no, teoretycznie nie działającej, no ale będąca reprezentacją społeczności, tej części społeczności katolickiej, która chce odłączenia od Wielkiej Brytanii. I na czym teraz polega problem? Polega na tym, że Sinn Féin, posłowie Sinn Féin nie zasiadają w Izbie Gmin. Oni zdobywają mandaty, ale ponieważ nie uznają panowania brytyjskiego, nie zamierzają składać przysięgi królowej, no więc oni do Izby Gmin nie pójdą.
Czyli przypomnijmy los Bobiego Sandsa sprzed bardzo wielu lat, zagłodzonego bojownika Sinn Féin, który w którymś momencie został wybrany do parlamentu brytyjskiego.
Tak, siedząc w więzieniu i głodując. W związku z tym, kiedy mówimy o Izbie Gmin, ona formalnie liczy 650 posłów, ale w praktyce tych 7 odpadnie. Gdyby było tak, jak w poprzednim parlamencie, czyli 3 mandaty należały do socjaldemokratów katolickich z Irlandii Północnej, no to ten poziom przewagi konserwatystów i ich protestanckich sojuszników musiałby być jeszcze o te kilka mandatów większy.
Dzięki nieobecności Sinn Féin jest łatwiej.
No więc jest to swoisty paradoks, no bo konserwatyści brytyjscy są no na pewno tym starym, tradycyjnym wrogiem Sinn Féin. Przypomnijmy, że IRA przecież dokonywała zamachów i mordowała polityków brytyjskich, którzy...
Mało brakowało, a nawet Margaret Thatcher.
No, właśnie, chociażby Margaret Thatcher próbowali w 1984 roku zabić. Czyli ta większość, którą konserwatyści potrzebują, ona nie wynosi 326 mandatów. Przypomnijmy, że oni mają 318, a unioniści irlandzcy, znaczy północnoirlandzcy mają 10. Czyli tak na dobrą sprawę partia konserwatywna potrzebuje 322 głosy. No, marszałek Sejmu, czyli tak zwany speaker, nie głosuje, jego zastępcy też. Czyli no, na dobrą sprawę potrzeba około 320-321 mandatów. Niby z tą dziesiątką znaczy unionistów to jest ta pewna bezpieczna przewaga. No ale to nie jest, to jednak nie są członkowie partii konserwatywnej.
No to w takim razie, czy pan był zaskoczony tym, że Theresa May no, zostaje nowym premierem i na razie to raczej głosy opozycji są takie, że powinna się podać do dymisji. Pytanie, co się stanie w łonie jej własnej partii?
To jest nieprzewidywalne, ale z drugiej strony myślę, że jednak członkowie partii konserwatywnej, a szczególnie członkowie Izby Gmin pamiętają o tym, że nowe przyspieszone kolejne wybory, no najwcześniej mogłyby się odbyć w sierpniu, ale się nie odbędą, no bo jednak rząd wydaje się, że na początku stabilny powstał, no mogą jednak części z tych parlamentarzystów te mandaty, znaczy wyborcy mogą te mandaty odebrać. No więc myślę, że w najbliższym czasie raczej chyba nie będzie nie będzie żadnych prób obalenia premier May, ale to, co się stało, bez wątpienia nie jest sukcesem. Jeszcze dokończę, że jeśli patrzyliśmy na pierwsze reakcje polityków konserwatywnych, którzy się przewijali po telewizjach, po BBC, po Sky News, czy wypowiedzi prasowe, to oni z bardzo dużą ostrożnością podchodzili do pytań, kiedy dziennikarze pytali ich, co dalej z partią, co dalej z przywódczynią partii Terezą May. I widać było wyraźnie, że wolą jednak nie wychodzić przed szereg.
Ale to w takim razie, jeśli przypomnimy motywację Terezy May, która zapowiadała twardy Brexit, ale wiele wskazuje na to, że chciała osłabić nieco brexitowe lobby w partii konserwatywnej, rozwadniając jej nowymi posłami. Teraz paradoksalne, straciła dużą część swoich ministrów, bo nie zostali zwycięzcami tych swoich wyborów. A z drugiej strony pytanie, jak wygląda proporcja w partii konserwatywnej? Czy brexitowcy i antybrexitowcy to jest w ogóle ważny podział w partii konserwatywnej nadal? To oczywiście jest pytanie, ale z całą pewnością on stanie przed nim, przed panią Terezą May.
To znaczy te proporcje, one nam specjalnie się nie zachwiały. Pamiętajmy też, że sporo jednak tych zwolenników pozostania stało się teraz takimi miękkimi brexitowcami. Sama przecież pani premier, mówię słusznie z punktu widzenia logiki gospodarczej i przyszłości Wielkiej Brytanii, opowiadała się za pozostaniem w Unii. Więc to też psuło jej spoistość jej wizerunku, kiedy ona nagle w kampanii wyborczej zaczęła populistycznie mówić o super twardym Brexicie.
Ale tutaj wyborcy się nabrali, bo UKIP został całkowicie wchłonięty przez partię konserwatywną, jak się wydaje.
Nie tylko przez konserwatystów. To jest dosyć ciekawe, że rzeczywiście UKIP, czyli ta partia założona przez Nigela, właśnie nie tyle założona przez niego, ile kierowana przez Nigela Farage'a przez lata, została praktycznie wymazana z mapy politycznej Wielkiej Brytanii po tym, jak dwie główne partie, czyli konserwatyści, dosyć jednoznacznie opowiadali się za Brexitem, ale Jeremy Corbyn, który przywódca lejburzystów, który wcześniej był krytykowany za to, że nie opowiadał się jednoznacznie za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii, on okazał się do pewnego stopnia przewidujący i zdobył część głosów zwolenników wyjścia z Unii, tego pokolenia starszego, emerytów, którzy jednak liczą na wsparcie państwa, i też na państwową służbę zdrowia. Tutaj te szerokie obietnice społeczne, jakie Partia Pracy i lewicowy lider jej składali, okazały się dosyć skuteczne w tych okręgach wyborczych, gdzie wyborcy głosowali za wyjściem Unii Europejskiej. Jeśli to były okręgi, gdzie akurat mieliśmy raczej nie przewagę średniej klasy, a ludzi mniej zamożnych, to spora część tych ludzi starszych głosowała nie na konserwatystów, a na Partię Pracy.
Mówimy o Brexicie, choć jak się wydaje, w toku kampanii, wbrew nadziejom chyba Terezy May, kwestia Brexitu nie była aż tak pierwszoplanowa, jak przedtem się wydawało.
Nie była, i to nie tylko na skutek zamachów terrorystycznych, o których zaraz wspomnimy. Rzeczywiście koncepcja May, to było bardzo wyraźnie widać w momencie, kiedy ona postanowiła forsować rozwiązanie parlamentu, była taka, że ona przedstawi siebie i swoją partię jako ludzi doświadczonych, dbających o bezpieczeństwo Wielkiej Brytanii, zewnętrzne, wewnętrzne, silne przywództwo premier, która jest w stanie negocjować z tą złowrogą Unią Europejską i jej negocjatorami. Na jej tle Jeremy Corbyn wydawał się być jakimś takim miękkim lewicowcem, który nie jest w stanie czegokolwiek uzyskać dla Wielkiej Brytanii. Takie były założenia i na tych założeniach oparto początek kampanii wyborczej, chociaż te motywy w zasadzie będą się przejawiały, te brexitowe w kampanii konserwatywnej przez cały okres kampanii. Ale okazało się, że jednak sprawy społeczne, które bardzo zręcznie lejburzyści podnieśli, dały im sporo głosów i mocno uderzyły wizerunek May, ponieważ ona prowadziła politykę, Rząd konserwatywny prowadzi politykę jednak daleko idących cięć budżetowych. I dosyć łatwo jest wykazać, że te cięcia dotykają bardzo często właśnie szkół w miastach, tam gdzie głosuje się na partię pracy, w okręgach wyborczych o wiele biedniejszych. I te okręgi w Anglii, tradycyjnie głosujące na konserwatystów, gdzie jest też mniej tej populacji szkolnej, no one są stosunkowo o wiele lepszej sytuacji, jeśli chodzi o finansowanie, niż jest to w przypadku okręgów lejburzystowskich. No więc lejburzyści na te elementy wskazywali uwagę, zwracali uwagę wyborców, no i oczywiście kwestie opieki zdrowotnej. No my w Polsce narzekamy na standard opieki zdrowotnej, no i mamy ku temu podstawy. W Wielkiej Brytanii, no on jest pod wieloma względami lepszy, ale też czas oczekiwania na różnego rodzaju zabiegi, operacje w National Health Service jest bardzo długi. No chyba, że pana redaktora stać, czy potencjalnego mieszkańca Wielkiej Brytanii.
Moja znajomość codziennego życia brytyjskiego jest z dawnych lat, sprzed blisko 30 lat i mogę powiedzieć, że wtedy brytyjska służba zdrowia miała opinię znacznie gorszą niż kiedykolwiek w Polsce, dlatego, że były to czasy jeszcze rządów konserwatywnych i wtedy rzeczywiście zasuszano tę służbę zdrowia, a nie było jeszcze zasilenia tanimi w obsłudze lekarzami z Polski, Nigerii i Pakistanu, które nastąpiło w czasach Tony'ego Blaira.
Ale tutaj właśnie, jeśli chodzi o ludzi pracujących w służbie zdrowia, to May poniosła taką bardzo nieprzyjemną wizerunkowo porażkę, na którą aż tak bardzo wtedy nie zwrócono w momencie
występu. Rotacyjny strajk.
To jedna rzecz, a druga to, kiedy ona występowała nie było debaty, bo ona odmówiła debaty z przywódcą opozycji, Jeremym Corbynem, w związku z tym, zamiast debaty były spotkania z dziennikarzami i z publicznością dobraną, tak żeby reprezentowała różne poglądy, no to jedna z pielęgniarek przypomniała jej, pokazała, że ona w zasadzie od kilku lat nie dostała żadnej, nawet minimalnej podwyżki. I May nie bardzo była w stanie odpowiedzieć na to. No powtarzała oczywiście przygotowane przez partię polityczną swoją odpowiedzi, ale to brzmiało sztywno, zupełnie nieprzekonywująco i wizerunkowo na tym straciła.
Jeśli miałbym powiedzieć o polskich standardach, to czemu Partia Konserwatywna nie kłamała w tej kampanii? Odnoszę wrażenie, że zbyt szczerze wypowiadała się często na tematy społeczne i na temat cięć w różnego rodzaju wydatkach.
To znaczy, ja bym może nie używał słowa kłamała czy nie kłamała, no bo ten element manipulacji, jeśli
zawsze
kampanię
istnieje
wyborczą w Wielkiej Brytanii, no jest oczywiście, że występuje, partie polityczne starają się eksponować te elementy programów, których są silne. No, konserwatyści kwestii obrony, unowocześnienia, modernizacji systemu obrony, systemu odstraszania nuklearnego, czyli zakupu od Amerykanów nowych rakiet Trident do przenoszenia głowic nuklearnych wyszczeliwanych, te rakiety są wyszczeliwane z okrętów podwodnych. Tutaj próbowali wskazać, że Corbyn, który się opowiadał za i nadal się opowiada za jednostronnym rozbrojeniem nuklearnym w Wielkiej Brytanii, jest zupełnie niewiarygodny, no ale spotkała ich niemiła niespodzianka, ponieważ trochę chyba też wbrew Corbynowi Partia Pracy, kierownictwo jej przegłosowało w manifestie wyborczym, czyli w tym programie, z którym szli do wyborów, że opowiadałem się za unowocześnieniem, modernizacją nuklearnego arsenału Wielkiej Brytanii. Corbyn, pytany przez dziennikarzy, udzielał takich odpowiedzi, które się wydają naiwne, że on jest właśnie za tym, żeby mocarstwa się porozumiały co do likwidacji broni nuklearnej, ale to jakoś ta jego szczerość okazała się, która wydawała się być czymś naiwnym, rzeczą, którą wyborcy odrzucą, okazała się w zestawieniu z tą sztywną May, która powtarzała wyuczone formułki, okazała się o dziwo raczej atutem niż przeszkodą. No, widać to w wyniku wyborów, chociaż no, wiadomo, że lejburzyści ich nie wygrali.
No właśnie, no to w takim razie za chwilę wrócimy do czegoś, co było jednak znakiem tej kampanii, czyli ataków terroru. Przypominam, że profesor Jacek Tybinka jest moim gościem. Rozmawiamy na temat brytyjskiej sceny politycznej po wyborach. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Witam Państwa ponownie. Rozmawiamy dziś o wyborach w Wielkiej Brytanii. Przypominam, że moim gościem jest profesor Jacek Tybinka. Rozmawialiśmy o kampanii wyborczej, o różnego rodzaju ważnych aspektach, czyli zarówno o kwestii Brexitu, jak i kwestiach społecznych. No ale był Były też akty terroru i to i Manchester, i Londyn wstrząsnęły Wielką Brytanią.
Tak, te dwa ataki, pierwszy w Manchesterze, który był atakiem bombowym, czyli zamachowiec samobójca wysadził się w kuluarach koncertu popowego, zabijając, proszę mi tu poprawić, panie
redaktorze, 20 kilka osób.
20 kilka osób, bombą zrobioną na sposób domowy, no ale oczywiście instrukcje tutaj były od grup terrorystycznych czy tego quasi-państewka ISIS. No i drugi zamach to grupa tych trzech nożowników, którzy najpierw rozjechali kilku przechodniów na moście w Londynie, a potem rzucili się do mordowania na ulicach południowego Londynu.
Czy to, jak się patrzy na brytyjską scenę polityczną, czy ta historia z terrorem, ona w jednoznaczny sposób, mówiąc najkrócej, wzmacniała partię konserwatywną? Bo jak się okazało, chyba jednak nie.
Zdecydowanie nie. W takim tradycyjnym wymiarze powinno być tak, że konserwatyści zyskują, kiedy kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego są przedmiotem nie tylko debaty, ale wynikają po prostu z tego, co się dzieje wokół albo w Wielkiej Brytanii. Tym bardziej, że May przedstawiała się jako silny przywódca. No ale...
Niestety była ministrem spraw wewnętrznych w poprzednim gabinecie.
Tu jeszcze jeden element był, zaraz do niego wrócimy. Corbyn był w latach 70. i 80. Przedstawicielem takiego skrajnego lewicowego skrzydła Partii Pracy. Spotykał się z działaczami Sinn Féin. Pamiętajmy, że to był okres prowadzenia przez tymczasową Armię Republikańską kampanii terrorystycznej i w Irlandii Północnej, i w samej Anglii, w Londynie. Spotykał się też z przedstawicielami Organizacji Wyzwolenia Palestyny. No i konserwatyści próbowali to wykorzystać po tych zamachach, przedstawiając go niemal jako przyjaciela terrorystów. Te ataki, szczególnie z pism brukowych typu Wesan, takiego półbrukowca, chociaż bardzo nielubiącego polskich imigrantów, czyli Daily Maila, okazały się zupełnie nieskuteczne. Okazało się, że May jako minister spraw wewnętrznych doprowadziła do znaczących cięć, jeśli chodzi o policję brytyjską w ostatnich latach, polegających na tym, że ucięto kilkanaście tysięcy etatów policjantów, takich właśnie patrolujących na ulicach, w większości wypadków bez broni albo z tymi elektrycznymi teaserami, bądź tam pałką, chociaż to też nie jest regułą, ale co więcej, zlikwidowała około 1000 etatów policjantów uzbrojonych, czyli tych, którzy z bronią nie tylko krótką, ale z karabinami maszynowymi patrolują ulice Wielkiej Brytanii, najczęściej nie spacerująca, po prostu są członkami jednostek szybkiego reagowania, które w wypadku takich ataków jak ten tych islamskich nożowników w Londynie są w stanie bardzo szybko przybyć na miejsce zamachu i interweniować. Czyli May tutaj jako silny przywódca musiała się zmierzyć z pytaniami, dlaczego ona cięła te etaty w sytuacji, gdy Służba Bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, czyli MI5, prowadzi sprawy tysięcy osób, które są zagrożeniem terrorystycznym. W większości są to fundamentaliści islamscy. No i ma w kręgu zainteresowania około 20 tysięcy potencjalnych, nie użyłbym słowa zamachowców, ale ludzi, którzy mogą wejść szybko na drogę taką, która doprowadzi ich do prób ataków terrorystycznych. No więc ta świadomość stanu zagrożenia była i jest w Wielkiej Brytanii duża, jeśli chodzi o kwestie antyterrorystyczne, i nie była to żadna tajemnica. Można oczywiście dyskutować zawsze na temat efektywnego używania sił policyjnych, ale cięcie 1000 etatów policjantów ciężko zbrojnych, że tak to powiem, może niezbyt poprawnie w języku polskim, to był ewidentny błąd.
Jeśli chodzi o aktywizację młodych wyborców, to był też błąd, czy też decyzja sprzed lat, decyzja wersja jeszcze koalicyjnego rządu Camerona, czyli tego sprzed 5 lat, decyzja o odpłatności za studia, która o tyle okazała się być ważnym tematem, że Jeremy Corbyn obiecał darmowe studia młodym Brytyjczykom.
Tak, tak. To bardzo dobrze, że pan przypomniał o tym, ponieważ te studia wydają się niby niedrogie, ale jednak jeśli policzyć kilka lat, konieczność nie tylko opłacania czesnego, ale bardzo często no, jednak zmian miejsca zamieszkania, no to są sumy, które, znaczy sumy zadłużenia młodego człowieka, jak kończy 3-letnie studia BA, czyli licencjackie, no to jest kilkadziesiąt tysięcy funtów. To oczywiście to jest populistyczne mocno, populistyczna obietnica, ale nie ma cienia wątpliwości, że ona zaktywizowała część młodych wyborców, znaczy no, już nie tak młodych, no bo takich, którzy ukończyli studia albo którzy rzeczywiście studiują, do głosowania na Partię Pracy.
Tutaj mieliśmy ten krajobraz, który wyjaśnia, dlaczego Partia Konserwatywna wypadła gorzej niż się spodziewała, a Partia Pracy wypadła znacznie lepiej niż wszyscy się spodziewali. To w takim razie chcę jeszcze porozmawiać o mojej ulubionej Szkocji przez chwilę. Czy to jest jakaś wielka porażka nacjonalistów szkockich? Przypomnijmy, oni stracili tych mandatów najwięcej, bo 19.
No nawet tutaj chyba z tego wyniku to nawet chyba 21.
Aha.
Czyli, no ale to kwestia zasadnicza. Myślę, że tak, że no nie można, znaczy to jest daleko
przesunięcie
idąca...
głosów w Szkocji nastąpiło, co ciekawe, bardzo wyraźnie, tak jakby pomiędzy nacjonalistami a konserwatystami, dlatego, że mniej więcej 13% głosów mniej padło na szkockich nacjonalistów, tak, i około 13% głosów więcej padło na Partię Konserwatywną. I co ciekawe, po blisko 35 latach konserwatyści zdobyli mandaty w Szkocji.
Tak, i to szeroką ławą, mówiąc tak bardzo kolokwialnie. Partia Konserwatywna tak na dobrą sprawę została wymazana ze Szkocji w wyborach w 1997 roku, kiedy no, znacząca część mieszkańców Szkocji głosowała na lejburzystów. No i w kalkulacjach lejburzystów Partii Pracy, te kilkadziesiąt głosów parlamentarnych, które uzyskiwali, znaczy mandatów, które uzyskiwali ze Szkocji, były ważnym elementem budowania przewagi za czasów Tony Blaira, przewagi nad konserwatystami. Początek no, upadku czy słabości Partii Pracy to są oczywiście wybory w 2010 roku, kiedy Szkocka Partia Narodowa rozpoczęła ten swój marsz, można powiedzieć, no jak się okazało, nie do całkowitego panowania nad Szkocją. I te ostatnie wybory przyniosły nam tu sporą niespodziankę w postaci utraty no, z tych 21 mandatów przez szkockich nacjonalistów. Konserwatyści zdobyli 12 nowych, lejburzyści 6, czyli zmieniło to trochę obraz Szkocji. Pytanie, jakie były tego przyczyny? Wydaje się, że jednak część średniej klasy zamożniejszych mieszkańców Szkocji, i to nie tylko oczywiście pochodzenia angielskiego, ale Szkotów przestraszyła się tymi ciągłym powtarzaniem,
że się może udać,
ciągłym postulatem niepodległości Szkocji i być może też pewnym, no nie radykalizmem, ale jednak społeczną lewicowością w sensie programu gospodarczego, czyli tą przewagą rozdawnictwa w programie szkockich nacjonalistów, i głosowali na konserwatystów. Natomiast część wyborców też niechętnych niepodległości czy kolejnym referendum w sprawie niepodległości Szkocji oddała głosy na
choć
na,
też
odnoszę
wrażenie, że do pewnego stopnia trzeba wrócić do brytyjskiej ordynacji wyborczej. Po prostu wydaje mi się, że popularność szkockich nacjonalistów osłabła i w wielu miejscach mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, w której głosy niechętne konserwatystom rozbiły się nawet na 3, bo tam wciąż silni są liberalni demokraci.
Gdy
tymczasem konserwatyści trzymali się razem i w efekcie tego zdobyli mandaty. Szczególnie to zresztą dzieje się na południowym wschodzie Szkocji, gdzie pojawiła się taka oaza tych głosów głosów dla konserwatystów. Przy czym no, mój ulubiony wątek Jakobicki, Alex Salmond, były lider nacjonalistów, przegrał te wybory z Kretesem. No i w związku z tym zaśpiewał starą pieśń o błękitnych beretach i szkockiej doli Jakobitów.
Tutaj trochę też ten system jednomandatowy, przypomnijmy Państwu, że w Wielkiej Brytanii, Wielka Brytania jest podzielona na okręgi jednomandatowe w każdym okręgu zdobywa mandat ten kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów. No więc rzadko się zdarza, żeby zdobył ich ponad 50%. Te głosy się najczęściej dzielą na kilka głównych partii. Przypomnijmy też, że jakby istotnym elementem tego systemu jest to, że on może wyprodukować rezultat taki, że partia, która zdobędzie najwięcej głosów w skali całego państwa, wcale nie ma największej ilości mandatów w Izbie Gmin i nie rządzi. W Szkocji, jeśli popatrzeć na głosujących, to mamy taką sytuację, że 977 tysięcy głosowało na szkockich nacjonalistów, na konserwatystów 757 tysięcy, na lejburzystów 717 tysięcy, czyli dosyć blisko, a jednak konserwatyści zdobyli 12 mandatów, a lejburzyści konserwatyści 13, lejburzyści 7, czyli prawie o 100% więcej przy niewielkiej różnicy głosów.
To jest właśnie
oddanych.
To, o czym mówię, że bardzo w wielu okręgach te głosy się rozproszyły
tak
na 3,
tak
a
jest.
Konserwatyści wygrywali.
Czyli ewidentnie mamy taką sytuację, że konserwatyści wygrywali niewielką przewagą w większej ilości okręgów wyborczych w wypadku Szkocji niż było to w przypadku
na
partii.
Na sam koniec chcę powiedzieć, to jest taki mój wątek też ciekawy. Ja staram się o preferencjach seksualnych polityków nie mówić za dużo, ale Ruth Davidson jest takim Robertem Biedroniem szkockiej polityki, liderka tamtejszych konserwatystów, pozostająca w homoseksualnym związku małżeńskim. Jak na nasze warunki, trochę inne oblicze konserwatyzmu.
No tak. Tutaj jeśli chodzi o kwestie, no przypomnijmy, że to jednak konserwatywno-liberalny gabinet wprowadził to jednopłciowe, znaczy wprowadził, no zmienił ustawodawstwo dotyczące małżeństw i wprowadził ustawę, która daje możliwość jednopłciowych związków małżeńskich. Fakt, że to raczej, no nie raczej, to liberalni demokraci byli tymi, którzy na konserwatystów naciskali, no, ale to też jakby jest kwestia zmiany oblicza społeczeństwa brytyjskiego, no bo gdyby konserwatyści obawiali się, że ten wizerunek ich zostanie nadwyrężony przez zbyt radykalne zmiany obyczajowe, czy dawanie na nie zgody, znaczy trudno powiedzieć o dawaniu zgody, czy nie, na wprowadzanie w życie, jeśli chodzi o ustawodawstwo tego typu aktów prawnych, to by na pewno liberalnym demokratom powiedzieli wtedy nie.
Choć to jest pewien problem, jeśli chodzi o alsterskich unionistów, oni nie są aż tak liberalni, ale to jakby zupełnie inna historia.
Oni nie są i tutaj, jeśli pan jeszcze tą Irlandię Północną wywołał, to ja bym jedną rzecz jeszcze dopowiedział, bo mówiliśmy o tym, że konserwatyści mogą stać się zakładnikiem unionistów z Ulsteru, czyli z Irlandii Północnej, ale ja się też bardzo obawiam, co będzie z procesem pokojowym tam i stworzeniem wspólnego rządu przez Sinn Féin i przez unionistów. Unioniści czują się teraz silni, wspierani przez Londyn i to może doprowadzić do bardzo daleko idących negatywnych efektów.
Czyli Brexit plus ta sytuacja polityczna może spowodować, że Sinn Féin wcale nie będzie tak łatwo się pogodzić na przykład z tą sytuacją.
Bezwzględnie tak. Nie twierdzę, że może dojść do wznowienia no, czegoś na kształt wojny domowej, ale wzrost napięcia może być jednym z negatywnych.
No to w takim razie
aspektów.
Porozmawiajmy o konsekwencjach, bo teraz rozmawialiśmy o mechanizmie, a teraz porozmawiajmy o konsekwencjach. Czy Theresa May, jeśli to będzie Theresa May, będzie przez najbliższe 2 lata twardym negocjatorem wobec Unii Europejskiej? Czy tak naprawdę negocjatorzy z Brukseli mogą teraz zacierać ręce i mówiąc, no teraz z Brytyjczykami możemy zrobić co chcemy?
I tak, i nie. No bo po pierwsze nie wiemy, jak długo ona faktycznie będzie premierem. Mówiliśmy o tych kwestiach ewentualnie wewnętrznej frondy przeciwko niej w partii konserwatywnej. Na dzień dzisiejszy raczej takiego zagrożenia nie ma. Ale pamiętajmy o jednym istotnym aspekcie, mianowicie takim, że ta koalicja, nawet jeśli przetrwa z unionistami, która daje na razie bezpieczne 7-8 głosów przewagi, ona może się załamać nie na skutek tego, że DUP odrzuci współpracę i poparcie dla konserwatystów, ale z tego powodu, że w wypadku, gdy jakiś z posłów rezygnuje, bądź co częściej się spotyka, umrze, to mamy wybory uzupełniające. I może się okazać, wtedy zazwyczaj wyborcy głosują w opozycji wobec partii rządzącej, że za parę lat ta większość spadnie do zera, albo będzie wręcz taka sytuacja, że jak była w 77, 78, 79 roku, kiedy rząd lejburzystowski musiał szukać wsparcia wśród takich posłów, którzy byli albo niezależni, po to, żeby przy każdym głosowaniu w Izbie Gmin to była loteria. No więc to jest groźba poważna. Wracając do pytania o Brexit. Powiem szczerze, że jest teraz tendencja do twierdzenia, że May będzie musiała próbować negocjować z Unią w taki sposób, żeby zyskać szerszy konsensus w Izbie Gmin, czyli może nie liberalnych demokratów, a lejburzystów. I to przemawia też do mnie, ale z drugiej strony będzie zakładniczką we własnej partii tej grupy, o której pan redaktor mówił, czyli tych takich twardych brexitowców. To trochę przypominać będzie sytuację Johna Majora, konserwatywnego premiera w latach 1992-1997. Wtedy oczywiście nie było kwestii wyjścia z Unii, ale kiedy było tam kilkunastu posłów konserwatywnych, skrajnych, którzy byli przeciwni Maastricht i którzy bardzo często głosowali w kwestiach unijnych przeciwko Majorowi. Major się bardzo o nich brzydko wyraził, nie będę tego cytował publicznie, to się nagrało. On się zresztą nigdy z tych słów nie wycofał. No więc ta groźba, że ci hardkorowi brexitowcy w partii konserwatywnej będą starali się wpływać na May i grozić, że czegoś nie uchwalą, jest oczywiście możliwa. No May wtedy teoretycznie, tak jak John Major, który w przypadku ratyfikacji traktatu z Maastricht, traktatu o ustanowieniu Unii Europejskiej, posłużył się głosami wsparcia Partii Pracy, może podobny zabieg czynić. Ale wtedy jest oczywiście groźba, że sama partia będzie się coraz bardziej w szwach.
No tak, ale jeśli patrzeć na atmosferę w Wielkiej Brytanii, to wiele wskazuje na to, że gdzieś się zgubiła determinacja tych, którzy w czasie referendum głosowali za pozostaniem, i dzisiejsza Wielka Brytania jest pogodzona z wyjściem z Unii Europejskiej. Tyle tylko, że pytanie, jak wyjść?
No oni znaleźli się trochę w takim, może nie sytuacji bez wyjścia, ale przypomnijmy, że to był pomysł poprzednika May, konserwatywnego premiera Davida Camerona, który uznał, że ulegnie temu swojemu brexitowemu skrzydłu w partii, rozpisze referendum, to referendum zakończy się przegraną zwolenników wyjścia z Unii. Jak wiemy, zwolennicy wyjścia wygrali jednak tam tym 1,5% przewagi. No i sytuacja stała się absolutnie nieprzewidywalna i to są w zasadzie, to co się dzieje, to są następstwa działań Camerona. Nie wiemy, jak się sytuacja gospodarcza rozwinie. Na razie Wielka Brytania nie jest w żadnym kryzysie gospodarczym, ale The Economist, czyli ten tygodnik liberalny, ale bardzo liczący się, jeśli chodzi o głos w sprawach gospodarki, wyraźnie wskazuje, że te tendencje jednak nie będą najlepsze. Efekty ostatnich wyborów, to jest znaczący znowu spadek wartości funta, uderzający w tych, którzy wyjeżdżają, szukając nowych doznań w świecie, czy też parę milionów Brytyjczyków, którzy mieszkają w praktyce
Moi
na stałe.
Sąsiedzi z Hiszpanii bardzo krytycznie podchodzą do Brexitu, ale są raczej jak rozumiem, mniejszości. Słucham takiego brytyjskiego radia, które w miejscowości Torrevieja jest nadawane i jest to wyraźnie ton antybrexitowy. Oni się bardzo niepokoją o swoje prawa do opieki zdrowotnej w Hiszpanii i odnoszę wrażenie, że jest to dla nich właściwie podstawowa zupełnie sprawa i mają poczucie bycia osamotnionymi, czy też pozostawionymi przez swój rząd w tej sprawie.
No miejmy nadzieję, że tutaj i Unia, i rząd brytyjski, czy dyplomacja brytyjska dogadają się jednak na zasadzie rozsądku, czyli te prawa z jednej strony mieszkańców Unii, którzy przebywają, pracują...
Tu Polacy się kładają.
W Wielkiej Brytanii zostaną zachowane, no i oczywiście tych milionów Brytyjczyków, którzy są na kontynencie. No inne działania byłyby samobójstwem z punktu widzenia, no nie tylko oczywiście szkodzenia tym ludziom, no, ale no, sensu współpracy pobrexitowej między Wielką Brytanią a
bardzo
Unią.
Trudno przewidzieć, co się stanie, jeśli chodzi o te negocjacje z Unią Europejską, ale to w takim razie porozmawiajmy o pewnym tonie społecznym w Wielkiej Brytanii. Wiele wskazywało na to, że Theresa May jest jednak takim politykiem liberalnym, który chce ciąć koszty i robić różne inne rzeczy. Wiele wskazuje na to, że za to zapłaciła. Pytanie, czy będziemy mieli w Wielkiej Brytanii w związku z tym teraz rywalizację na społeczne obietnice i na takie pochylanie się nad losem biednego człowieka. Oglądałem tę reklamówkę Labour Party, no, wzruszająca. Tacy ludzie, którzy razem z Jeremym Corbynem cierpią, ciężko żyją, ale się jakoś tak w bliskości odnajdują.
No on aż tak bardzo nie cierpi, znaczy on jest człowiekiem niewątpliwie bardzo uczciwym, no ale jednak no jest to w gruncie rzeczy przedstawicielem brytyjskiej klasy średniej z lewicowymi poglądami, zresztą takich jest całkiem sporo w Wielkiej Brytanii. No jak ma pan, panie redaktorze, znaczy nie mówię teraz, że pan osobiście, ale te osoby właśnie pewną finansową pewność, no to też łatwiej jest pochylać się nad tymi biedniejszymi. No ale tutaj jednak Wielka Brytania jest ewentualne wydatki socjalne, no to jest wszystko związane ze stabilnością, z rozwojem gospodarki, a tu raczej mamy no, taki bardzo niewielki wzrost gospodarczy zagrożony widmem Brexitu. No, firmy, duże koncerny zagraniczne, duzi inwestorzy, no nie będą teraz specjalnie angażowali się w Wielką Brytanię, jeśli myślą o działalności na terenie całej Unii Europejskiej, no bo to jest loteria. Zobaczymy, jaka będzie forma porozumienia między Wielką Brytanią a Unią co do kwestii połączeń lotniczych, no bo to może doprowadzić do, jeśli nie uda się tutaj dogadać na zasadzie, że obecny system wspólnego nieba europejskiego pozostanie, no to może to doprowadzić do znacznej zwyżki cen biletów lotniczych, no już nie mówiąc o też zmniejszeniu połączeń, chociaż paradoksalnie dla Polski może być o tyle korzystne, że Ryanair, Wizz Air przebazują to więcej samolotów, no chociaż też w granicach rozsądku, no muszą kogoś wozić. Oczywiście lepiej, żeby pozostał ten obecny system, czyli wspólnego nieba europejskiego.
No tak, ale to w takim razie co takiego w Wielkiej Brytanii jest nie tak, że mimo tego, że wszyscy wiedzą, że to wszystko jest jakieś kroczące nieszczęście, te kolejne wydarzenia, które miały miejsce, czyli te wszystkie grożenia z secesją Szkocji, wychodzenie z Unii Europejskiej, ta taka wahliwość polityczna, która też pojawiła się przy tych wyborach, to dlaczego politycy nie potrafią, mówiąc najkrócej, dorosnąć i powiedzieć na przykład wyborcom, że no, trzeba zupełnie inaczej prowadzić politykę?
No tutaj pierwsza rzecz to jest jednak kwestia taka, że no, trudno powiedzieć, jaki byłby dzisiaj wynik referendum brexitowego, no ale ten wynik referendum brexitowego, no niewielka, ale jednak wygrana zwolenników wyjścia z Unii Europejskiej, na nią składały się różne czynniki.
No ale też takie, o którym żeśmy kiedyś rozmawiali w naszej historycznej audycji, mówiąc o tym, że Brytyjczycy nigdy nie czuli się w Europie. No. Nazwanie Brytyjczyka Europejczykiem jest obelgą, co by nie powiedzieć, no.
Część starszego pokolenia, i to nie tylko ludzi z klasy średniej, ale też i brytyjskich emerytów uzależnionych od dobrej woli państwa, była przeświadczona, że to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, ten napływ masowej liczby nowych imigrantów, dodajmy, że akurat wcale nie tych z Indii czy Pakistanu, a tutaj o masowości współcześnie trudno mówić, ale tych z Europy Wschodniej, no doprowadził do zmiany sposobu życia, do tego, że trudno się porozumieć z niektórymi osobami, które wykonują jakąś usługę. No oczywiście ten
obraz Agatha Christie, jest... taka wersja pod tytułem był bardzo podejrzany, mógł być nawet cudzoziemcem.
Tak. I to dobrze oddaje tę ksenofobię brytyjską, to poczucie wyższości. Myślę więc, że trudno i lejburzystom, czy tym bardziej konserwatystom, nawet Terezie May, która występowała przeciwko wychodzeniu z Unii, nagle zacząć mówić tak jak liberalni demokraci. No oni jednak patrzą na nastroje społeczne. Dobry przykład to jest właśnie Corbyn i Lejburzy, i część lejburzystów, w których okręgi wyborcze głosowały za wyjściem z Unii. No więc to nie tylko była kwestia czy próby manipulowania wyborcami, no ale jednak no, wsłuchiwania się w ich głos.
No tak, ale co by nie powiedzieć, dziś w interesie Wielkiej Brytanii myślę, że byłby tak zwany miękki Brexit, czyli mówiąc najkrócej pozostanie na wspólnym rynku, najlepiej za stosunkowo niewielką cenę, jeśli chodzi o kwestie na przykład imigracyjne, które są jakoś tam symboliczne, ale z gruba na przykład ze stosunkowo wysoką składką trochę na wzór Norwegii, ale jak to przecież powiedzieć wyborcom?
No więc tak, to dobrze pan pokazał, że my konserwatyści wpadli tutaj w pułapkę swojej narracji o tym, że wyjdziemy z Unii, że sądy europejskie nie będą nam decydowały, kogo mamy karać, jak mamy karać, skazywać, że terroryści nie będą chronieni przez Europejski Trybunał Praw Sprawiedliwości. No to akurat nie jest to instytucja unijna, a Rady Europy, że nie będziemy tam płacili dziesiątków miliardów euro. Ciekawe, z czego będą płacone emerytury tysiącom byłych Brytyjczykom, tysiącom pracowników Unii Europejskiej, instytucji wspólnotowych przez całe dziesięciolecie. Więc to jest to ta pułapka i no zobaczymy, na ile po jednej i drugiej stronie będzie wola, żeby doprowadzić jednak do, jak pan powiedział, no, porozumienia, które nie spowoduje specjalnego szoku na rynku i nie utrudni też milionom ludzi życia, no bo to byłoby największą głupotą i samobójstwem, z którego no, cieszyliby się tylko wrogowie Zachodu.
No właśnie, no myślę, że to jest temat, który też pozwoli nam do tej brytyjskiej tematyki wracać jeszcze parokrotnie, na co mam nadzieję.
Ja również.
Profesor Jacek Tybinka był moim rozmówcą. Bardzo jeszcze raz dziękuję mojemu gościowi i państwu za wysłuchanie naszej dzisiejszej audycji.
Dziękuję, do widzenia.